Dzień dobry, kłaniam się nisko. Główny inspektor sanitarny, profesor Jarosław Pinkas jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Panie profesorze, 1300-1500 przypadków koronawirusa dziennie i ta liczba przez następnych kilka dni, jak słyszymy, ma się utrzymać. A później co? Później jeszcze więcej?
Przez najbliższych kilkanaście dni myślimy, że do 15 października będziemy mieli podobną liczbę pacjentów zakażonych. Natomiast później spodziewamy się subtelnego spadku, ale subtelnego. I później będziemy mieli znowu niewielki wzrost gdzieś w okolicach świąt Bożego Narodzenia.
Ale to z czego to wynika, panie profesorze? Z czego na przykład...
To wynika z migracji, to wynika z naszych zachowań, to wynika chociażby z tego, że przed świętami będziemy robić zakupy. To wynika także z tego, że mamy sporą liczbę danych i obserwujemy zachowania Polaków. Mamy instytucje prognozujące i one są w stanie w miarę rzetelną prognozę nam przedstawić. Taką z całkiem dobrą sprawdzalnością. My korzystamy od dłuższego czasu z tych informacji i one mają sprawdzalność na poziomie około 90%. Także teraz spodziewamy się, że do 15 października będziemy mieli wzrost lub też dość podobną liczbę zakażeń do tych, które pojawiają się w tej chwili.
Profesorze, a
z czego to wynika?
Właśnie, panie profesorze, czy to nie wynika też z tego, że ta liczba zakażeń jest jednak bardzo związana z liczbą robionych testów? Jeżeli słyszymy, że zrobiono 13 tysięcy testów i mamy 1300 nowych przypadków, to jest to dość szokujące. To znaczy, że co dziesiąta osoba testowana ma koronawirusa i obawiam się, że... A co by było, gdybyśmy zrobili 50 tysięcy testów? Mielibyśmy 5 tysięcy przypadków dziennie?
No proszę pamiętać o tym, że mamy strategię testowania, która jest obowiązująca w bardzo wielu krajach w Europie. Testujemy tych, którzy mają objawy. I to jest niezwykle racjonalne. Poza tym proszę pamiętać o tym, że myśmy zmienili strategię testowania i w tej chwili tak naprawdę badamy znacznie większą liczbę naszych obywateli niż do tej pory, dlatego że nie badamy tych, którzy byli na kwarantannie. Wypuszczamy osoby z kwarantanny po 10 dniu, także pacjenci izolowani, bo mówimy wtedy już o pacjentach, nie muszą mieć badania kontrolnego, ponieważ wiemy, jak wygląda biologia wirusa, jak wygląda transmisja, kiedy jest najbardziej niebezpiecznie. My się zajmujemy ograniczaniem ryzyka i robimy to zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Ponieważ ta wiedza się zmienia, to także nasze strategie się zmieniają.
Panie profesorze, ale czy właśnie pan mówi cały czas o strategii, to brzmi tak, jakbyśmy my byli, mamy być przekonani, że ktoś nad tym panuje. To proszę mi wytłumaczyć coś, czy odpowiedzieć na pytanie, które zadają sobie wszyscy. Szkoły były zamykane 12 marca, wtedy mieliśmy 20 przypadków dziennie. Dzisiaj mamy nawet 1500 przypadków dziennie, a dzieciaki karnie chodzą do szkoły.
Tak, ale mieliśmy inną wiedzę w marcu, inną wiedzę mamy we wrześniu, analizujemy to, co się dzieje na całym świecie. Widzimy, jak zachowuje się wirus, wiemy coraz więcej na temat jego rozprzestrzeniania.
Ale chce mi pan profesor powiedzieć, żeby byliśmy zbyt ostrożni?
W tym czasie trzeba odpowiednie decyzje podejmować. Tu jest najbardziej istotna oś czasu i strategia walki z tym wirusem to jest strategia dynamiczna. Być może w każdym dniu, w każdym tygodniu, w każdym miesiącu trzeba podejmować inne decyzje. To jest trochę tak jak z pacjentem, który leży w szpitalu, bo tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z szeroko rozumianą medycyną i proszę pamiętać o tym, że każdego dnia przychodzi do pacjenta lekarz z kartą zleceń i te zlecenia zmienia. Tak? To ale nie ma niczego na stałe. Trzeba obserwować i bardzo błyskawicznie i szybko.
No dobrze, ale proszę, ale
zmieniać decyzję.
Nie do końca rozumiem pańską odpowiedź, no bo co to znaczy, że wtedy mieliśmy inną wiedzę i dlatego zamykaliśmy tak wcześnie szkoły. Przypomnę, że nie tylko szkoły, sklepy były wprowadzane godziny dla seniorów i daleko posunięto obostrzenia. To znaczy co, wtedy byliśmy zbyt ostrożni, a teraz spokojnie, nic się nie dzieje?
My mamy obowiązek działać nadmiarowo i obserwując sytuację w Europie wtedy, kiedy rzeczywiście była bardzo duża liczba zgonów, na szczęście nie u nas, ale także były niepokojące trendy u nas, dlatego że najbardziej istotne w epidemii jest przyrastanie. Tak? Jeżeli mieliśmy przyrost, który obserwowaliśmy i on był dla nas niebezpieczny, to postanowiliśmy, że będziemy w taki sposób działać, żeby ograniczać ryzyko. na tamten czas, z tamtą wiedzą, z całą pewnością były to działania bardzo dobre.
No dobrze, panie profesorze, pan mówi tym, tak, wtedy zamykaliśmy szkołę tańca, gdy było 100 przypadków dziennie, dzisiaj 1500, wszyscy tańczą najlepsze. Okej, pan mówi, że zmieniła się nasza wiedza, ale to proszę mi wytłumaczyć, jaka jest różnica między szkołą, pytam o różnicę epidemiologiczną, między szkołą a uniwersytetem, bo szkoły są otwarte, dzieciaki do nich chodzą, a uniwersytety pracują zdalnie.
No bardzo dziękuję. To jest niezwykle ważne pytanie. Tak naprawdę jest to pytanie w dużej mierze do Ministerstwa Edukacji Narodowej i także socjologów i generalnie wszystkich tych, którzy zajmują się młodzieżą, także do rodziców. Dzieci muszą być socjalizowane, a rząd, Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny ma minimalizować ryzyka. Sporo wiemy na temat tego wirusa, jesteśmy coraz lepiej przygotowani. W szkołach niczego nie brakuje. Dzieci noszą maseczki wtedy, kiedy się gromadzą. W klasie nie muszą, bo są jednorodną grupą. Mamy doskonały dostęp do badań diagnostycznych. Ludzie są także przekonani o tym, że jednak jest pandemia i zachowują się, wydaje się, coraz bardziej racjonalnie. Te szkoły nie przynoszą nam w tej chwili wielkiego zagrożenia. Ilość osób, które badamy, my to precyzyjnie analizujemy, które tak, zakaziły się w szkołach, pan jest mówi, niewielka.
Że, pan mówi,
poniżej,
że...
Grubo poniżej 4%.
No dobrze, ale to dlaczego w takim razie pozamykane są uniwersytety? Bo ja powiem tak, jeśli chodzi o przyszłych filologów klasycznych, to oni się łaciny nauczą zdalnie. Ale mam pewne obawy, czy inżynier lub lekarz pozbawiony praktycznych ćwiczeń albo pracy w laboratorium, będzie tak samo dobrym inżynierem czy lekarzem jak ten, który te ćwiczenia przed nim odbywał.
Znaczy ja mam wiedzę, że Ministerstwo Nauki przygotuje uniwersytety, politechniki, a także Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Nauki przygotują odpowiednio uniwersytety medyczne, żeby rzeczywiście zajęcia praktyczne odbywały się, żeby studenci byli badani. I takie badania wiem, że już są w tej chwili przygotowywane, chociażby na przykład jeżeli chodzi o studentów medycyny.
Dobrze, panie profesorze, wrócimy do tematu koronawirusa, ale bardzo...
Na pewno będzie to wszystko robione w sposób hybrydowy. Nie trzeba chodzić na wykłady, tylko trzeba je wysłuchać ze swojego tableta czy też komputera. Natomiast oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby uczelnie nie prowadziły ćwiczeń. Czasami także ta socjalizacja jest bardzo istotna. Dobrze. Są do tego potrzebne seminaria przecież.
Proste pytanie. Czy pan zaleca wszystkim, by się szczepili na grypę?
Tak. Ja od lat to robię. Przynajmniej od kilkunastu.
Od lat nie pan zaleca,
sobie,
czy żeby
ja
też
i moja szczepi? Rodzina nie była zaszczepiona na grypę.
I rozumiem, że namawia pan wszystkich do tego, tak?
Namawiam wszystkich do tego, żeby się szczepili na grypę.
A nie martwi pana to, że tych szczepionek po prostu nie ma?
Wie pan, to jest początek dostaw szczepionkowych w Polsce. W zeszłym roku były jeszcze później, o ile pamiętam. I one są systematycznie dostarczane do aptek. Ja wiem, że i w tej chwili pan minister Niedzielski, pan minister Miłkowski robią wszystko, żeby liczba tych szczepionek była większa niż do tej pory, ale proszę pamiętać o tym, że nie jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie komercyjnych szczepionek do komercyjnych miejsc, jakich są apteki.
RMF24.pl,
Interia.pl, panie profesorze. Zabezpieczyć najstarszych. I takie szczepionki Ministerstwo Zdrowia po raz pierwszy w historii zabezpieczyło. 75 plus i grupy ryzyka.
Dokończymy tę rozmowę.
Wielki sukces Ministra Zdrowia.
Panie profesorze, podziękujmy naszym internautom, naszym słuchaczom i poprosimy internautów,
by
zostali z nami.
Szczepimy się na grypę i aplikacja.
Panie profesorze, jesteśmy cały czas z naszymi internautami. Proszę mi powiedzieć tak, bo pan mówi szczepionka na grypę. No, muszę zadać to pytanie, choć oczywiście wiem, że to nie od pana zależy, ale może pan wie coś więcej, a w każdym razie wiedzą fachową, może się pan posłużyć i odpowiedzieć nam na pytanie, jak długo to wszystko jeszcze potrwa? Innymi słowy, kiedy będzie szczepionka przeciwko koronawirusowi?
Tak, szczepionka jest chyba najważniejszym elementem w tej chwili. Interwencja populacyjna związana ze szczepieniami jest najbardziej efektywna. I jeżeli myślimy o tym, żeby ten wirus opuścił nas wreszcie...
Interwencja populacyjna,
to wtedy,
żebym ja coś z tego zrozumiał.
Tak, to jest dość nieskomplikowane. Zaraz panu powiem. Interwencja populacyjna ma to do siebie, że jeżeli dużo ludzi się zaszczepi, to będzie odpornych. I my wiemy, że najbardziej efektywną interwencją populacyjną jest szczepienie. Dlatego nie mamy polio, dlatego nie mamy ospy prawdziwej. To są najbardziej efektywne działania związane ze zdrowiem publicznym.
Ale tutaj nie ma się czym zaszczepić.
Mam nadzieję,
prawda?
Że ta szczepionka będzie. 180 firm W tych 180 naukowców, znaczy zespołów naukowców na całym świecie pracuje nad tą szczepionką. Wydaje się, że przynajmniej dwie firmy są na tyle daleko zaawansowane, że można mówić, że w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni lub kilku miesięcy ta szczepionka będzie dostępna, ale ona musi być sprawdzona, ona musi być bezpieczna. I też proszę pamiętać o tym, że nie będzie to szczepionka obowiązkowa. Cały świat na nią czeka. My rzeczywiście mamy to szczęście, że jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w Unii Europejskiej, żeby, jeżeli będzie ona na terenie Unii, żeby ona była sprawiedliwie dystrybuowana. Tutaj rzeczywiście Ministerstwo Zdrowia robi wszystko, żeby Europejczycy mieli poczucie sprawiedliwości, żeby nie było lepszych i gorszych. I ona pewnie do nas trafi. Jak będzie skuteczna? Mam nadzieję, że będzie skuteczna.
Tak na pańskie, panie profesorze, ja wiem, że namawiam pana teraz do tego, by zmienił pan zawód i został wróżką. Kiedy znowu będzie normalnie?
Kiedy będzie znowu normalnie? My się będziemy musieli nauczyć żyć z tym wirusem. Mamy już wiedzę, że są patogeny. Ja myślę, że to jest jednak kilka miesięcy, no pewnie rok. Trudno mi powiedzieć. Ja po prostu mam swoje marzenia i tutaj może mnie pan pokusić o to, żebym ja zamarzył. I to jest moje marzenie. Żeby powiedzmy do przyszłych wakacji było już normalnie, żebyśmy mieli poczucie, że jest niebezpiecznie, ale żebyśmy inaczej żyli, żebyśmy mogli sobie planować życie lepiej, żebyśmy wyjeżdżali na wakacje, żebyśmy się także socjalizowali, co jest niezwykle ważne.
Dobrze, to panie profesorze, to marzenia, a teraz rzeczywistość. Rzeczywistość w Europie wygląda i na świecie tak, że no, dwa kraje ciągle są w zamknięciu, z tym jeden na nowo, bo ciągle w zamknięciu jest RPA, a na nowo zamknięty został Izrael. Tam rzeczywiście obostrzenia są no, naprawdę bardzo daleko idące, ale patrzę na Europę i tutaj również pojawiają się takie miejsca, gdzie no, te zakazy, te restrykcje są surowsze niż u nas. W Londynie są maseczki obowiązkowe prawie wszędzie, puby zamknięte po 22. To akurat żadna specjalna różnica, bo zdaje się, że o 23 była ostatnia kolejka. Wesela do 15 osób, a my tymczasem w naszych strefach czerwonych to tam limitujemy do 50. W Szkocji zakaz przyjmowania gości. W Belgii po 5 osób w mieszkaniu, nie więcej. A w zgromadzenia publiczne, bo to się wszędzie nakłada restrykcje do 30 osób. Francja, Norwegia, podobnie jak u nas, obostrzenia w niektórych miejscach, ale też surowsze trochę niż u nas. W Norwegii zgromadzenia do 10 osób, we Francji, zresztą też we Francji 10 osób, a u nas kampania wyborcza 3000 na wiecu i wszyscy szczęśliwi.
Tak, ale to też dobrze by było, żebyśmy... Ja mam przed sobą wylistowane kraje z ich zapadalnością 14-dniową. Jesteśmy w tej chwili, to są informacje z dnia dzisiejszego na 24.
Chciałby pan nam odpowiedzieć,
37,
co to znaczy zapadalność?
37 pacjentów. 14. Zapadalność to jest zapadalność na 100 tysięcy obywateli. 14-dniowa skumulowana zapadalność.
Ale co to jest ta zapadalność?
37. To jest ile osób na 100 tysięcy choruje, czy też ma stwierdzonego wirusa. I to jest niezwykle ważne. My jesteśmy, mamy w tej chwili 37 osób. Kraje, o których pan mówił, Wielka Brytania 101, trzykrotnie więcej, tak? Belgia pięciokrotnie więcej, Hiszpania, która jest na czele, ma dziesięciokrotnie więcej, nasi sąsiedzi Czesi mają 269 przypadków, my mamy 37. Więc jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że analizujemy przyrost i te decyzje będą podejmowane dynamicznie. Jeżeli będzie trzeba rzeczywiście restrykcje jeszcze bardziej powiększyć, to będziemy to robić. Ten wirus wymaga od nas dynamicznej zmiany naszych decyzji w czasie, w odpowiednim czasie, ale także wymaga od nas pewnej rozwagi i rozsądku, dlatego że obywatele nie mogą być nieprzygotowani. Jeżeli na przykład w tej chwili pan minister Niedzielski ogłasza, że będą czerwone i żółte strefy inaczej traktowane, to będzie to dopiero od 15 października. Czyli tutaj musimy przewidywać, żeby nie zaskakiwać obywateli.
Ale no właśnie, panie profesorze, pan mówi tak, no jeżeli będą potrzebne bardziej zdecydowane kroki, większe restrykcje, to my je podejmiemy. Z drugiej strony sam pan teraz mówi, że te czerwone strefy, to obostrzenie będą dopiero obowiązywały za 2 tygodnie, nawet ponad 2 tygodnie.
Bo prognozujemy. To znaczy wiadomo, że nie będziemy mieli w tej chwili dziesięciokrotnie większej zapadalności, bo ona się nie pojawi znikąd. Wiemy, jaka jest proliferacja wirusa w przestrzeni publicznej. My także prowadzimy szereg różnych prac naukowych i co jest dość fascynujące, robiliśmy taką pracę no mniej więcej 2 miesiące temu. Ona była, to było bardzo duże badanie dla policjantów z województwa mazowieckiego. Niezwykle ciekawa historia. Policjanci pilnowali osób kwarantannowanych. Oni mają stały kontakt z ewentualnym wirusem, większy niż pewnie wszyscy inni. I mamy w tej chwili taką sytuację, że mieliśmy taką sytuację, że żaden z policjantów, 5000 badań, nikt nie miał wyniku dodatniego. Czyli można było sugerować, czy też być nawet przekonanym, że na terenie województwa mazowieckiego proliferacja, rozprzestrzenienie tego wirusa nie jest duże, ponieważ no, wyglądało nam na to, że to badanie jest niezwykle rzetelne, ale tak zrobiliśmy przeciwciała. IgG 4,1% wtedy do czerwca, więcej liczb, czy do lipca bardziej się policjanci gubimy. Się nie zakażali. Jednak.
Panie profesorze, im więcej liczb, tym bardziej się gubimy. Ludzie się boją, jak sądzę, w sprawie koronawirusa dwóch rzeczy. Po pierwsze zakażenia. No i ciągle słyszymy, że maseczki i dystans społeczny i mam takie poczucie, że wszyscy to i tak mają w nosie. Bo jakoś nie widzę, by się ktoś tym przejmował.
Wie pan, no ja mam to szczęście, że ja rzeczywiście dość rzadko w tej chwili jestem w przestrzeni zamkniętej, bo albo jestem u siebie w instytucji, albo pracuję zdalnie. I rzeczywiście, ale jak na przykład ostatnio robiłem w swojej przepięknej miejscowości wiązowne zakupy na targu, to wszyscy byli w maseczkach, a do mojego ulubionego sklepu wszedłem i wszyscy także byli w maseczkach. Wczoraj musiałem być w przestrzeni zamkniętej, na dość dla mnie ważnej uroczystości i wszyscy mieli maseczki. To może nie jest aż tak bardzo źle.
Dobrze, no,
zwolennikiem jednak traktowania naszych obywateli jest w sposób dobrze. Naprawdę uczciwy i rzetelny. Okay. Nie jest dobrze, ale nie jest aż tak bardzo źle.
Dobrze.
I wszyscy powinniśmy nauczyć się zwracać sobie uwagę. Teraz te maseczki w przestrzeni zamkniętej są konieczne. Zaraz w przestrzeni otwartej, w powiatach żółtych będą obowiązkowe. Nauczmy się zwracać kulturalnie uwagę, bo część ludzi po prostu zwyczajnie zapomina o tym. Poza tym także, co jest niezwykle ważne, wzrasta nam liczba covido-sceptyków. Tak,
właśnie
uważają,
o to chciałem
nie
spytać.
Ma,
tak, o to chciałem spytać. Panie profesorze,
to są covido-celebryci, którzy z tego poprzez to, że są kontrowersyjni, chcą zaistnieć w przestrzeni publicznej. To są oczywiście osoby, które nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek wiedzą, ani z narzędziem badawczym, ani z możliwością dotarcia do wiarygodnych danych. Oni po prostu chcą epatować czymś innym.
Ale oni mają jakieś rozmaite badania i mówią, że to wcale nie jest groźniejsze niż grypa i w ogóle nie ma się co przejmować, że to jest wszystko jakiś absurd, upadliśmy wszyscy na głowę, ludzkość zwariowała albo ktoś za tym stoi.
No więc właśnie te spiski, ale może warto by było wreszcie, bo tego jest zbyt mało w przestrzeni publicznej, pytać się tych, którzy zeszli właśnie z leczenia respiratorowego, z wentylowania mechanicznego, zapytać się tych, którzy trafili do szpitala, do oddziału zakaźnego czy też do domu z poczuciem duszności, z potwornym strachem, z ogromnymi bólami mięśniowymi, z wysoką temperaturą, i mieli poczucie zagrożenia swojego życia. A może także warto zapytać się lekarzy, którzy wypisują akty zgonu, czy rzeczywiście wypisują je tym, którzy nie chorowali i że to nie wirus spowodował śmierć. Wie pan, większość ludzi przechodzi zachorowanie bezobjawowo. Większość, tak? Ale mniejszość jest skrajnie zagrożona. My pracujemy dla tej mniejszości. I wszyscy powinniśmy być odpowiedzialni, myśląc o tej właśnie mniejszości, tych, którzy mają inne choroby, są starsi, mają wielochorobowość. Dla nich robimy tego typu restrykcje.
Dobrze, panie profesorze, no to takie pytanie, które muszę zadać, chociaż właściwie nie bardzo... Wiem, że pan na nie nie może odpowiedzieć. No to jest pytanie, czy my się możemy w najbliższym czasie spodziewać nowego lockdownu?
Ja myślę, że nie, bo nowy lockdown zależy wyłącznie od naszego rozsądku i odpowiedzialności. Pokazaliśmy to w marcu, w kwietniu i w maju, że jesteśmy rozważnym krajem. W związku z tym no, mamy jednak poczucie, że w miarę suchą nogą przeszliśmy przez ten pierwszy etap, niezwykle skomplikowany dla nas pandemii. Wiele jeszcze przed nami. Niczego nie wolno bagatelizować, ale jeżeli będziemy zachowywać się rozważnie, jeżeli nie będziemy się gromadzić, jeżeli będziemy mieli cały czas poczucie niebezpieczeństwa, które jest wokół nas, to dalej przejdziemy suchą nogą. I chcę tutaj powiedzieć jedną rzecz, która się musi sprawdzić. Każda pandemia ma swój koniec.
To prawda, wszystko się kiedyś skończy, nasza rozmowa zresztą też, więc to za chwilę. Panie profesorze, dobrze, wszyscy żyjemy teraz w czasie pandemii i tylko o tym rozmawiamy. Ja mam do pana pytanie osobiste, jeśli się pan zgodzi. Co pan robi co roku 8 marca?
Co ja robię 8 marca? Oczywiście 8 marca to jest święto kobiet.
Ale
my raczej go w domu nie obchodzimy, dlatego
nie, że... Nie o to pytam. 8 marca to rocznica śmierci również Zbigniewa Religi, prawda?
To jest rocznica śmierci, tak, tutaj zostałem przez pana zaskoczony. 8 marca zawsze jestem przy grobie pana profesora religii.
Rozumiem, że dawno temu był 8 marca. 22...
Dawno temu byłem w tym roku oczywiście także przy grobie pana profesora religii. Wie pan, rozmawiamy teraz z mojego pokoju. Po lewej stronie ja w tej chwili odwracam wzrok. Pan profesor się na mnie patrzy. I brakuje nam pana profesora, brakuje nam autorytetu, brakuje nam rozsądku. Pan profesor na pewno powiedziałby słowa, które myślę mogę spokojnie w tej chwili powiedzieć, bo ja czuję jego dobre emocje. Zachowajmy spokój, damy sobie radę.
22 lata współpracy, to myślę, że no to coś więcej niż przyjaźń, prawda?
To coś więcej niż przyjaźń, tak. To jest ogromne poczucie szacunku i to, co dla mnie jest najbardziej ważnego, no także miałem poczucie, że miałem mistrza.
Miał pan mistrza. Trochę pan zapłacił za tę znajomość. Wspomnę o tym, że pan trafił do aresztu z oskarżeniami o korupcję. Od razu dodajmy, że został pan z nich całkowicie oczyszczony. Sąd uznał, że nie było absolutnie żadnych podstaw. Wszystko jest jakimś piramidalnym nonsensem. Ale wtedy nie tylko pan, ale i bardzo wiele osób mówiło głośno, że nie o pana tak naprawdę chodziło, tylko właśnie o pańskiego mistrza. O to, by pokazać, że nie pan, ale to na religię, nie na pana, tylko na religię ma paść cień.
Wie pan, nie chcę tego komentować. Profesor stał wokół mnie, wokół mojej rodziny i był naszą opoką. Ja miałem takie poczucie, że to nie ja jestem celem, tym bardziej, że szereg tych zarzutów no, był zupełnie irracjonalny. No, to było coś zupełnie nieprawdopodobnego. I trudno jest się bronić wtedy, kiedy po pierwsze nie ma się poczucia takiego możliwości odpowiedzenia na jakieś absurdalne zarzuty, prawda? Tam chodziło na przykład o jakiś remont gabinetu pana profesora religii, tak jak miał możliwość wpływania na jego decyzje, jeżeli chodzi o jego gabinet. Były to szereg różnych rzeczy, które bardzo mnie niepokoiły, ale to też był wspaniały okres w moim życiu. A wie pan dlaczego? Dlatego, że zobaczyłem, że nie jestem sam. To było tak, że wokół mnie byli ludzie, którzy wspierali niezwykle moją rodzinę, dali mi asum do tego, że robiłem dobrze, żeby się nie zmienić. No poza tym, wie pan, ja jestem podróżnikiem. Teraz oczywiście w trakcie pandemii nikomu nie radzę, żeby podróżować za granicą, bo za granicą w Polsce jest najbezpieczniej. Ale ja wtedy odbyłem taką podróż. To trwało 5 tygodni do zupełnie nadzwyczajnego miejsca, nieosiągalnego dla bardzo wielu ludzi, skrajnie trudnego, gdzie człowiek się musiał sprawdzić. Przeszedłem tam test. Test przeszli moi najbliżsi, moi współpracownicy. Wszyscy go znali znakomicie i oczywiście nie chciałbym nigdy do takiego miejsca wracać, ani sugerować, że można to przetrwać, bo jest to niezwykle skomplikowane, ale człowiek się czuje wtedy mocny. Ale najbardziej istotne jest poczucie nieosamotnienia, poczucie tego, że ktoś jest... A poza tym, wie pan, jak się nie ma nic na sumieniu, to łatwo się przechodzi. Jeżeli ma się poczucie krzywdy, to wiadomo, że to się kiedyś kończy. No, życie jest jednak jakoś, pisze takie sprawiedliwe scenariusze.
Sprawiedliwe jednak?
Myślę, że tak. Coś jest po coś, człowiek się staje mocniejszy, człowiek inaczej patrzy się na świat, człowiek się bardzo cieszy z tego, co ma wokół siebie, szanuje się pewne rzeczy. Kompletnie nie zmieniło mnie to, jeżeli chodzi o moje relacje z ludźmi. Stałem się chyba jeszcze bardziej otwarty.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zwłaszcza za ten ostatni wątek, w sumie optymistyczny. Profesor Jarosław Pinkas był z nami. Dziękuję, kłaniam się nisko. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.